Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. 163 odcinek podcastu Wrzuć na luz. Tomasz Gorazdowski.
Juliusz Szalek, stęskniłem się za tobą.
A widzisz, zdradzimy na początku kulisy nagrywania tego odcinka. No bo tak, że mnie przez jakiś czas nie było, to słuchacze wiedzą. No, niestety musiałem oddać podcast w ręce Juliusza i Antoniego, ale no dobra, tak między nami, no to dali sobie jakoś radę, natomiast znów patrzymy sobie w oczy, znów jesteśmy razem, ale jesteśmy razem w dość nietypowych okolicznościach, bo to nie ja wróciłem, tylko on przyjechał. Zatem z Julkiem jesteśmy po prostu w Australii, co na pewno w jakiś sposób zdominuje nasz odcinek, bo szczególnie on opowie to i owo, jak widzi tą Australię po przyjeździe, a muszę przyznać, że z punktu widzenia takiego motoryzacyjnego, z którego Julek znany jesteś, jako że jesteś trochę zakręcony, no to co chwila, a to tak, a to siak, a to duży, a to mały, a to stary, a to nowy, a to takiego jeszcze nie widziałem. Tak ci głowa chodzi dookoła tutaj w tej Australii będąc.
Chodzi mi dookoła głowa, tobie chodzi dookoła głowa zupełnie z czegoś, zupełnie z innego powodu, czyli z powodu pięknej przyrody, wspaniałych plaż i ciepłej wody. Chociaż jak czasami mówisz, narzekasz, że ta woda mogłaby być cieplejsza, ale tak, motoryzacyjnie tu się dużo dzieje, więc dużo tematów motoryzacyjnych, dużo tematów także motoryzacyjnych jadąc tu do ciebie do Australii, bo po drodze zahaczyłem, wpadłem, zatrzymałem się na targach w Pekinie, co dla nas, Europejczyków, jest dodatkowo niebywałą atrakcją, no bo nazw samochodów tam wielu nie potrafimy wypowiedzieć, samochody są dla nas zupełnie nowe, a przecież samochody chińskie pojawiają się w Europie, ale oczywiście temat będzie, czy odcinek będzie zdominowany przez australijskie samochody, chińskie samochody, ale nie zabraknie też samochodów polskich i tematów polskich.
No to ruszamy! Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
No dobra, zacznijmy w takim razie od tych Chin, bo przyjechałeś rzeczywiście z rozszerzonymi oczami, będąc po tych chińskich targach. No i co, targi w Pekinie. Czy te targi w Pekinie obecne przypominają te targi, na które jeździliśmy jeszcze powiedzmy 10 lat temu? Pełne targi, obszerne targi, samochody, nowości wylewające się z jednej sali do drugiej sali. Taka motoryzacyjna atmosfera, jaką kiedyś znamy, nie wiem, z Genewy czy z Paryża?
Trochę tak, trochę nie. Zdecydowanie pod względem ilości samochodów, ilości marek to jest coś niesamowitego, bo tak jak powiedziałem we wstępie, dużo marek po prostu nie znamy. Trudno się dziwić, te samochody nie przyjeżdżają w żaden sposób do Europy, mimo tej inwazji, jak niektórzy mówią, chińskich samochodów na stary kontynent, ale przede wszystkim ta atmosfera jest podobna ze względu na ilość ludzi, którzy przyjeżdżają oglądać te samochody, ilość dziennikarzy, bo byłem na dniach prasowych, więc ta mnogość wszystkiego, co związane z motoryzacją, jest niesamowita, a z punktu widzenia naszego, europejskiego, było tam kilka ważnych premier, bo tak się jakoś dziwnie złożyło, że pojechałem w tym roku i do Genewy, która po wielu latach powróciła właśnie do Szwajcarii, no i teraz byłem w tych targach. No i obraz, gdybym miał porównać te dwa wydarzenia, jest taki, że my w Europie już tak naprawdę targów nie mamy, te targi przeniosły się do Chin, bo tutaj i Mercedes, tutaj i Mini, tutaj i BMW, tutaj i Volkswagen, czyli te stare, dobrze nam znane marki są tutaj w Chinach, pokazują samochody przeznaczone wyłącznie na rynek chiński, ale nie tylko, bo także tutaj zaplanowały swoje premiery. No i oczywiście całe mnóstwo tych chińskich marek, które powiedzmy sobie szczerze, niejednokrotnie są produktami joint venture z europejskimi czy ze światowymi markami, więc mówiąc już trochę konkretniej, no to z naszego punktu widzenia ważne premiery to było na przykład Mini Aceman, które zaprezentowało właśnie w Pekinie samochód, który jest znowu mały. Tak, patrzyłem na ten samochód, wsiadłem do środka, przymierzałem się. Wiadomo, że Mini rosło z modelu na model, z generacji na generację, powstaje na płycie BMW, trójki i innych modeli, a teraz Aceman ma być takim wypełnieniem luki między tym, co kiedyś było, a tym, co teraz jest, więc można cieszyć się, że Mini znowu jest małe, Mini czteroosobowe, które jest dość surowe w formie, ale takie widać odwrót od takiego zwykłego plastiku w samochodach. Pojawiają się tkaniny na desce rozdzielczej, na boczkach drzwi, gdzieś w tunelu środkowym. Takie trochę surowe, trochę spartańskie, trochę odwołujące się do pierwszego Mini, ale może być to fajny samochód, na pewno jest mały, zgrabny i miejski.
Mam wrażenie, że dokładnie to samo mówiłeś podczas prezentacji przedostatniego Mini, no ale to widocznie tak musi być. Dobra, co poza Minim? Czy jakieś te europejskie marki w sposób bardziej znaczący w Pekinie zaistniały, czy cała reszta to już zalew tych amerykańskich, tych chińskich nowości? No jeżeli tak, to wśród tych chińskich nowości, jaka chińska nowość jest najbardziej chińska i najbardziej nowa?
To zostańmy jeszcze chwilę przy tych europejskich samochodach, czy europejskich, może światowych, które są w Europie dobrze nam znane. Kia pokazała EV5, czyli po EV6 i po EV9. Taki pośredni model, tylko to nie jest zmniejszone EV9. Ten samochód jest podobny, ale nie identyczny z zewnątrz i wewnątrz. Te materiały w środku, takie dość plastikowe, nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia, ale zobaczymy, czy właśnie w takiej formie ten samochód trafi do Europy. Volkswagen zapowiedział erę nowego designu z samochodem, który nazywa się ID Code, ale obok tego pokazał dobrze znane w Chinach cztery modele, które nie są dostępne u nas i nie są to samochody elektryczne, nie są to samochody miejskie, crossovery, tylko duże SUVy, trzy duże SUVy, na przykład Teramont, na przykład te nazwy też nie są nam jakoś tam szczególnie bliskie, ale wśród nich jest jeden minivan. Toyota pokazała, mogłem sobie ten samochód zobaczyć, bo premiera już była jakiś czas temu, Century, czyli taki najbardziej wypasiony, najbardziej luksusowy samochód Toyoty, trochę oldschoolowy w wyglądzie, tym razem nawiązujący jednak do, no tak, do Cullinana, do Rolls-Royce'a Cullinana, tu tego nikt się nie wstydzi, duży, potężny SUV, bardzo luksusowy. Mogłem wreszcie przymierzyć się do Volvo EM90, czyli do takiego, no już nie minivana, tylko dużego vana, których w Chinach bardzo dużo jest i te chińskie marki z tych samochodów słyną. No oczywiście pojawiła się G-klasa elektryczna i to była też światowa premiera. Pojawił się też Smart, oprócz jedynki, oprócz trójki pojawiła się piątka, to jest coś nowego. No i Mazda, która pokazała tutaj nazywaną EZ6, model, zwiastującą tak naprawdę nową szóstkę, która nie wiadomo znowu, czy pojawi się w Europie, bo u nas sedany jakoś średnio. Mam jednak wrażenie, że tych sedanów w Chinach się pojawia zdecydowanie więcej, więc pewnie one i tak do nas przyjadą. Z punktu widzenia naszego, przechodząc już trochę bardziej do chińskich samochodów, no to Bajk pokazał model BJ30. Śmieszna sytuacja, bo nie było Bajka w Genewie, był Bajk w Poznaniu na targach i tam pokazał naprawdę całe mnóstwo tych samochodów, które już niedługo będą na naszym rynku. Nie pokazał BJ30, bo to była właśnie gorąca premiera, światowa premiera w Pekinie, czyli to jest taki samochód terenowy, najmniejszy w gamie, ale nadal zbudowany na ramię z dużym silnikiem spalinowym. Nissan pokazał dwa koncepty, Ere i Epic, zapowiadające, jak mogłyby wyglądać nowe Nissany i muszę powiedzieć, że to jest zupełnie co innego, jak widzimy teraz. Można się dopatrywać trochę podobieństwa z Arią, ale to jest nadal bardzo daleko. No i teraz, przechodząc już do marek chińskich, to nie wiem, czy nam te pół godziny, które możemy gadać, wystarczy.
Dobra, ja dzisiaj operuję mikrofonem, a że ja trzymam się czasu bardziej szczegółowo i bardziej precyzyjnie niż wy, to po prostu dobrze ci radzę, sprężaj się, bo za chwilę czas minie.
To tak sobie myślę, że podzielimy te chińskie samochody na dwie grupy. Te, które znamy, które gdzieś tam nam się obijają o uszy, gdzieś są, może i w Polsce, zaczynają się pojawiać, ale też w Europie. I to są marki...
Poczekaj. Podzielimy na dwie grupy, bardziej znane i mniej znane, a może podzielmy też na dwa razy. O jednych dzisiaj, a o drugich za tydzień, bo naprawdę masz co mówić, chcesz o czymś mówić i być może nawet tematyka mało znanych chińskich samochodów jest ciekawa, więc może nie upychajmy wszystkiego dzisiaj jednego i drugiego. Co ty na to? Nie wiem, jak tam z zasobem wiedzy, czy wystarczyć na dwa odcinki.
Wystarczyłoby na trzy, więc jestem jak najbardziej za, więc skoncentruję się na tych samochodach, które są w Europie już teraz. Czyli tak, przechodząc mniej więcej po kolei, o tym bajku BJ30 powiedziałem i to była najgorętsza nowość tak naprawdę, jeśli chodzi o bajk, ale muszę to powiedzieć już teraz, bo wiadomo, że te marki, które u nas się pojawiają, to są marki, które należą do chińskich motoryzacyjnych gigantów, jak na przykład w przypadku bajka to jest SAIC Motor. I Właśnie. To jest tak, że te targi trochę inaczej wyglądają od targów, do których przywykliśmy, bo oprócz tego, że taki bajk należy do dużego koncernu i produkuje sobie samochody, to obok jest stoisko też w zasadzie samochodów, które są produkowane przez ten sam koncern, ale we współpracy zupełnie z innymi firmami. I tutaj mam na myśli firmy, które są telekomami, firmy, które produkują AGD. Może to z naszego punktu wyglądać i słyszeć śmiesznie, no bo to tak jakby troszkę kupić sobie obok Mercedesa lodówkę Mercedesa, ale tak w Chinach jest i te wszystkie produkty jakoś tam znajdują porozumienie między sobą, więc chodząc po tych stoiskach, to jest trochę różnie, że na jednym stoisku tak naprawdę znajdujemy mnóstwo różnych marek. No, ale przechodząc już do tych konkretnych premier, czyli ten BJ30, to jest auto, które w zasadzie u nas jest znane.
No dobra, to jest moment na chwilę oddechu, bo przyszli sąsiedzi ze ściany, że jesteśmy za głośno, więc wynieśliśmy się do samochodu, stąd może tło jest trochę inne, ale spokojnie możemy przejść do Maxusa. Od razu ci mówię, że zostały ci na targi jakieś 4 minuty.
No to szybciutko. Maxus pokazał nie tylko SUVy i nie tylko crossovery, ale także kampera, co jest ciekawe. I to takiego kampera zbudowanego z myślą o kamperowaniu, więc całe wnętrze to nie jest tylko przeróbka samochodu dostawczego, ale taki typowy kamper. Wszystko wygląda bardzo ładnie, bardzo zgrabnie w tym samochodzie. NIO pokazało kilka nowych modeli. NIO, które jest u nas znane. No i oczywiście MG, które pokazało w zasadzie znowu tego Cyberstara, który ma być w Polsce. Markę IM, która też ma się pojawić, ale to w przyszłym roku. No i oczywiście pojawił się bardzo ładny koncept MG, no ale to jest samochód, który nigdy nie wejdzie do produkcji, on ma po prostu cieszyć oko i pokazywać możliwości tego samochodu. No a o tych markach, których
jakie jakie możliwości pokazał koncept, którego nie będzie?
Możliwości stylistyczne, możliwości techniczne.
Język stylistyczny MG.
Język stylistyczny. Możesz się śmiać, wy możecie się śmiać, drodzy słuchacze, ale tak już się porobiło z tymi chińskimi samochodami, że chodząc po tych wszystkich stoiskach, można było zauważyć znajome twarze europejskich producentów, którzy znaleźli się jakoś dziwnym trafem właśnie w tych koncernach. Czy to styliści, czy to technicy. Wszyscy po prostu w Chinach są.
No dobrze, to w takim razie zapamiętaj, że za tydzień w kolejnym odcinku Wrzuć na Luz będziemy mówić o tych markach mniej znanych i o języku stylistycznym nadchodzących chińskich samochodów.
No to tylko powiem, że będziemy mówić o markach Dadao, o Peru, o Hawale, o Orze, o Weiyu, o Yungguo i o na przykład takiej marce, której... No, nazwy chyba do dzisiaj nie umiem powiedzieć, a brzmi ona w moim wydaniu Deep Hole.
Co ciekawego w świecie moto?
Myślę, że takich informacji z Pekinu, z takim rozróżnieniem tego, co było, co jest, czego można się spodziewać, no to na naszym rynku nie było. Także Wrzuć na Luz jako pierwsi i jedyni. Ale teraz, zostając w tematyce marek samochodowych, to cofniemy się w przeszłości. Antoni Grudniewski zabiera nas w świat prawdziwej motoryzacji, a nie żadnych tam bajków czy wowów. No i porozmawiamy, a w zasadzie on opowie nam dzisiaj o Maserati.
To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji.
Moi drodzy, Tomek wrócił, a na dobrą sprawę nie wrócił, tylko Julek do niego dołączył. Więc to ja wrócę do tego kącika, żeby opowiedzieć co nieco na temat historii przeplatającej się ze współczesnością. Dziś znowu lecimy do Włoch, żeby trochę dowiedzieć się na temat Maserati. Maserati, które powstało w 1914 roku z inicjatywy braci o takim właśnie nazwisku. Panowie byli fanami wyścigów i tą drogą chcieli również podążać, ale ich model biznesowy nie przetrwał i niedługo potem byli zmuszeni po prostu sprzedać firmę. Stało się to w 1937 roku. Przedsiębiorstwo zakupiła inna rodzina, rodzina Adolfo Orsi. Trafili niestety w niefortunny czas, bo przecież 2 lata później wybuchła wojna, ale po 1945 roku udało im się wystartować na nowo i to dość godnie. Marka skupiała się wciąż na samochodach sportowych, niekoniecznie wyścigowych. A do grupy, o której wspomniałem, z pewnością zaliczają się modele coupé. I tak powstał model A6, ale to była kompletna nisza. Maserati musiało zacząć zarabiać, czyli produkować i sprzedawać, ale na większą skalę. To udało się z modelami 3500 czy 5000 GT. Mówimy tutaj już o latach 50. i 60. Warto również wspomnieć, że zakup Maserati wiązał się ze swego rodzaju zakupami modułowymi. To znaczy, można było zamówić silniki podwozie, które produkowało Maserati, natomiast karoserię zamawiało się w jednym z biur projektowych współpracujących z marką. Spoko. To jest dopiero tak zwany buying experience. I to były dobre czasy, jeśli chodzi o renomę marki. W 1968 roku Maserati zostało przejęte przez Citroena i za ich, nazwijmy to, kadencji udaje się stworzyć jedynie następcę Ghibli w postaci modelu Kamzin. Model Kamzin był całkiem udany i pewnie nieźle by się sprzedał, gdyby nie fakt, że został wpuszczony akurat w czasie kryzysu paliwowego, który właśnie wybuchł. I Citroen musiał pozbyć się Maserati, które tym razem trafiło w ręce De Tomaso. I tam zaczyna się rewolucja. Można tylko zapytać, czy aby na pewno rewolucja, której chciała większość, albo taka, która z perspektywy czasu przyniosła dobre skutki. Odpowiedź to dwa razy nie, ale prawie. De Tomaso zmieniło stylistykę i pozbawiło Maserati dotychczasowego stylu, którym ich samochody się charakteryzowały. Ale historia ma to do siebie, że należy na nią spojrzeć z różnych perspektyw, bo ich zabieg w postaci drastycznej zmiany stylistyki, będący, no moim zdaniem, inspiracją dla BMW w latach 70. uratował markę przed bankructwem. Jak to mówią, trudne czasy, trudne decyzje i być może ówczesnym władzom również ta zasada przyświecała. W latach 90. Maserati przeszło w ręce Fiata. Początki stylistyczne również bywały różne w ich wykonaniu, ale później pojawiło się 3200 GT i wtedy wybuchł szał niebieskich ciał. Znów wszyscy chcieli Maserati, ślinili się na jego widok, wszyscy chcieli go dotknąć albo chociaż na nie spojrzeć. No właśnie, rok później ta chęć stała się obsesją, bo marka trafiła w ręce Ferrari, żeby w 2005 roku znowu zostać kupionym przez Fiata i wchłoniętym przez Alfa Romeo. Tyle, że już wtedy Maserati było zasilane silnikiem Ferrari, który pozostał. I to on robił tak zwaną robotę. Może dlatego Quattroporte i Gran Turismo są tak czczone w świecie moto. Z drugiej strony bardzo szybko straciły na wartości i można je kupić za relatywnie nieduże pieniądze. I dla niektórych może to być świetna informacja w kontekście, że nowe Maserati Gran Turismo nie ma już V8 i jest znacznie, znacznie droższe. Czyli to jedna z tych sytuacji, gdzie warto pójść w klasykę.
No to były czasy, a nie tam samochody z plastiku robione na kolanie i zmieniające się co chwila. Ale dobra, do tamtych czasów nie wrócimy i cieszyć się należy tylko tym, że te samochody od czasu do czasu jeszcze cieszą nasze oczy.
A 3200 GT jest specjalny jeszcze z jednego ważnego elementu. Spójrzcie na tył tego samochodu, na zdjęcie, jeśli nie macie okazji akurat patrzeć na prawdziwy egzemplarz. I spójrzcie, jak są zaprojektowane tylne światła. To są takie charakterystyczne bumerangi, które, no, szef Fiata, bo to były czasy, kiedy Maserati już należało do Fiata i Montezemolo, taki gość, który stał na czele całego Fiata, chciał, żeby to Maserati było takie po prostu legendarne, takie z krwi i kości, i nie bardzo mu się podobały te światła i wzywał stylistę, żeby stylista poprawił te światła. Stylista co zrobił? Wziął się na sposób, nic tam tak naprawdę nie poprawił, tylko dorobił całą filozofię do tych świateł i te charakterystyczne cienkie bumerangi zostały w tym właśnie 3200 GT.
Historia tylnych świateł zaczęła się, nie, no tak na dobrą sprawę, zaczęła się dużo wcześniej, chociaż od tego momentu zaczęto dorabiać jakąś filozofię.
Gorąca premiera!
Lancia Y już jest cennik we Włoszech i oczywiście Lancia Y korzysta ze wszystkiego, co jest w grupie Stellantisa, więc tam jest ten sam napęd, który na przykład pojawił się w Oplach, pojawił się w innych samochodach koncernu, ale tam ten samochód kosztuje w okolicy 100 tysięcy złotych, więc ciekawe, ile ten samochód będzie kosztować u nas. Warto powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie samochód o napędzie elektrycznym. Druga taka gorąca premiera, która jest, no to widać, że Renault tutaj chce zasypać rynek premierami, bo niedawno temu Renault pokazało nowego Scenica, samochód roku, a teraz Renault pokazuje, czy kusi takim modelem, który nazywa się Symbioz. I to ma być duży SUV, a przecież jest Espace, ale ten ma być chyba jeszcze większy, bo bagażnik ma ten być olbrzymi, więc Renault w SUVy idzie bardzo mocno.
Okej, no dobra, to przechodzimy teraz do Australii. Bam, bam.
Wrzuć na luz, wyluzuj.
Przyjechałeś, obserwujesz i co? Oprócz tego, że co jakiś czas siedząc za kierownicą i prowadząc, zamiast kierunkowskazu włączasz wycieraczki, to jest zrozumiałe, borykałem się z tym przez pierwsze półtora miesiąca, aż się przyzwyczaiłem. No dobra, ale ja patrzę na to już trochę tak jak po Australijczyk, po dwóch miesiącach spędzonych w Australii, natomiast dla ciebie A. miłośnika samochodów, B. będącego w Australii po raz pierwszy, C. po raz pierwszy jeżdżącego i pokonującego dość spore dystanse, bo raptem parę dni minęło, a ty już masz parę tysięcy, no dobra, nie przesadzajmy, powiedzmy 2000 kilometrów w kołach, no to jakie wrażenia? Co się rzuca w pierwszej kolejności ci do głowy?
W pierwszej kolejności rzuca się to, że tutaj są zupełnie inne samochody, chociaż no, zaczynałem moją przygodę z Australią od Perth, czyli niedużego miasta, jak na standardy australijskie, nieduże.
No nieduże, bo są większe, z drugiej strony wcale nie takie małe, bo okazuje się, że to małe, momentami nawet prowincjonalnie Perth, ma ponad 2 miliony mieszkańców, w związku z tym no, takie większe miasto niż Warszawa. Ale ponieważ Sydney i Melbourne są dwa razy większe, no to rzeczywiście można powiedzieć, że to nie największe australijskie miasto.
No więc oprócz tego, że w mieście można czasami spotkać jakiegoś kompaktowego, jakiś kompakt, czy jakiegoś nawet sedana, czy kombi, no to jednak królują tutaj duże terenówki, duże pick-upy i są to samochody, których u nas też nie ma, za sprawą oczywiście dużych benzynowych silników, chociaż my jeździmy Fordem z wersją z silnikiem diesla, więc to jest nie tyle duże zaskoczenie, co potwierdzenie tego, na co czekałem tutaj. A zaskoczeniem może być to, że czasami zdarzają się takie naprawdę samochody no, zupełnie inne, zupełnie dziwne. Na przykład pierwszego dnia spotkaliśmy auto, które nazywa się Valiant. Udało nam się porozmawiać z właścicielką, samochód z 62 roku. A nie jest to jakiś taki obiekt muzealny, tylko daily car starszej pani, która tym sobie świetnie jeździ. Silnik 2,2 litra, oczywiście kierownica po prawej stronie. No i w rozmowie okazało się, że to był po prostu też produkt specjalnie wymyślony na rynek australijski, produkt Chevroleta. Więc i takie samochody spotykamy, ale wszystko, co ma koła i teraz już tutaj na zachodnim wybrzeżu, wszystko, co ma koła jest przystosowane do tego, żeby można było w tym samochodzie biwakować, więc wszystko na dachu, namioty, zbiorniki wody, zbiorniki z dodatkowym paliwem, oczywiście obowiązkowy napęd na cztery koła, podniesione zawieszenie, olbrzymie terenowe koła. Prędkość maksymalna na asfaltach to jest 110 km, tego nikt tutaj nie przekracza, więc przy takiej prędkości, na takiej oponie terenowej z tak podniesionym zawieszeniem można spokojnie sobie jechać, no bo powiedzmy 20-30 km prostej tutaj nikogo nie dziwi. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie też to, że na pustkowiu totalnie gdzieś czasami zdarzają się stacje ładowania samochodów, no ale samochodów elektrycznych nie widać. One w miastach...
Gdzie, przepraszam chwilę, gdzie się znalazły te stacje ładowania oprócz tej jednej, która dzisiaj była i była zamknięta?
No to właśnie o tej mówię.
No to nie za wiele jak na australijskie bezdroże, ale czekaj, poczekaj, bo może o australijskiej wizji elektromobilności porozmawiamy również może za tydzień, bo z drugiej strony nie za wiele jest o czym mówić. No a te samochody, które mijamy, które są na co dzień, oczywiście inne są, tak jak wspomniałeś, w Perth, zapewne inne jeszcze odrobinę, choć pewnie niewiele będą w Darwin, natomiast no, na co dzień nie jesteś zdziwiony tym, że jest więcej pick-upów i więcej dużych SUV-ów niż samochodów osobowych? No to nie jest z naszego punktu widzenia normalne i spotykane.
No jestem tym zdziwiony. 20 minut przed chwilą o tym gadałem, więc mam wrażenie, że mnie troszeczkę nie słuchałeś, ale tak, jestem tym zdziwionym, ale to jest...
Że aż tak!
Ale to jest potwierdzenie tego, czego się spodziewałem. Trochę bardziej może zaskakuje mnie, aczkolwiek no może to też wynika z tego, że mamy do czynienia z majówką, chociaż w Australii mam wrażenie, że tej majówki nie ma, ale tutaj bardzo często, a jeździmy przecież, no i prawie tydzień już jeździmy razem, więc to jest i weekend, i normalnie dni tygodnia, jeżdżą samochody z przyczepami, więc ten ruch karawaningowy, wakacyjny cały czas tutaj jest i te camper parki, czyli takie kempingi nasze są cały czas wypełnione po brzegi, ludzie zatrzymują się tymi samochodami, rozbijają te namioty, czy te przyczepy, więc cały czas to jest taki ruch wakacyjny i tym jestem zdziwiony, że tego naprawdę jest aż tyle i te samochody z przyczepami widać.
Nie uciekniemy od tematu australijskiej motoryzacji, bo no, będziemy tu jeszcze przez chwilę i będziemy was katować tym, jak to w tej Australii jest, ale myślę, że będzie ciekawie, bo jest ciekawie i ja swoje informacje mam, z którymi czekałem trochę do Julka, no ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, co dalej? W takim razie zostawiamy Australię, przechodzimy do innych tematów. A, dobra, połączmy jedno z drugim. Motocykle. Ja byłem zdziwiony, że przy takim klimacie, gdzie tak na dobrą sprawę, oprócz pory deszczowej, no to temperatura pozwala jeździć motocyklem non-stop, na okrągło, bez wyjątku, tych motocykli jest stosunkowo tak niedużo. Być może to dlatego, że dystanse między miastami, między miasteczkami są tak duże, tak gigantyczne.
A może jednak 38 stopni, to trochę za dużo na motocykl.
No tutaj może mieć 38, ale tu jest najcieplej akurat, gdzie jesteśmy chwilowo w Australii, w innych miejscach jest zdecydowanie chłodniej, w związku z tym to jest temperatura i pogoda na motocykle, których niestety, ja wiem, a może stety, wszystko jedno, nie ma tylu, ilu się spodziewałem. I to było takie płynne i fajne, bardzo fajne, nawiązanie do tematyki motocyklowej. Oddajemy głos Gamoniom.
Lewa w górę, o motocyklach, nie tylko dla motocyklistów.
Rafał, można powiedzieć, że sezon w pełni, motocykle wyjechały i coraz więcej osób, które wcześniej nie miało do czynienia z motocyklami, też tęsknie, czy z ciekawością spogląda w stronę jednośladów. I warto wspomnieć, że wcale nie trzeba mieć prawa jazdy na motocykl, żeby tej rzeczy, jakim są wspaniałe, jakim są motocykle, też doświadczyć.
I właśnie o to chodzi. Ilość pojazdów jednośladowych, którymi możemy jeździć na prawo jazdy kategorii B, jest całkiem spora. Mamy oczywiście motocykle 125, wszelkie maści skutery, już nie mówię o 50-kach, ale 125 to jest 15 koni mechanicznych nawet maksymalnie i można jeździć cały czas na prawo jazdy kategorii B. Do tego jeszcze są pojazdy z dwoma kołami z przodu. Wiemy, że Piaggio ma taki model MP3, a również Peugeot i one też mimo większej pojemności łapią się do tego, że możemy prowadzić taki pojazd nie mając prawo jazdy kategorii A motocyklowej.
Dokładnie, bo tutaj wspomniałeś właśnie o istotnej rzeczy, że nie tylko 125, a także pojazdy elektryczne o tej mocy 11 kW zapisanej w ustawie dotyczą osób, które tam od 3 lat mają prawo jazdy kategorii B i mogą poruszać się dzięki temu na jednośladach właśnie 125 cm, mogą doświadczyć też nieco większych i mocniejszych maszyn, ale te muszą mieć zapis w homologacji L5E i właśnie dotyczy to pojazdów, które są zarejestrowane i jako pojazdy motocyklowe, ale mają 3 koła, dzięki czemu może być ta pojemność nieco większa, żeby móc nimi poruszać się legalnie z prawem jazdy kategorii B.
Czyli mamy skutery, mamy motocykle o pojemności do 125, mamy te pojazdy trójkołowe nawet o większej pojemności. I ciekawą nowość prezentuje nam właśnie BMW, model, który będzie się nazywać, a w zasadzie się nazywa CE02. BMW z mocą 15 koni mechanicznym właśnie wchodzi na rynki.
Tak, elektryczny i bardzo, bardzo mocno futurystyczny, ale chyba nikogo nie przekonamy do jednośladów, którzy się jeszcze wahają, jeżeli nie doświadczą ich i nie spróbują. A całkiem niedługo, czyli 11 maja, odbywa się fajne wydarzenie w Warszawie i będzie można wieloma motocyklami pojeździć i spróbować nie tylko tymi 125, ale i większymi, ale myślę, że głównie tutaj teraz nakłaniamy tych, którzy wahają się, jeszcze nie mają motocykli, żeby przyszli, usiedli za sterem takiego motocykla i zobaczyli, czy to jest coś, co ich interesuje. I 11 maja właśnie w Liberty Motors w Piasecznie będzie można takimi motocyklami pojeździć, a jako bonus, jeżeli dla kogoś jest, będzie to wartością dodaną, będzie to, że można będzie z nami spotkać się, z Rafałem i z Szymonem i przybić z nami piątkę i pogadać najlepiej o motocyklach, bo to najbardziej lubimy.
Ale nie tylko o takich, które którymi da się jeździć na prawo jazdy kategorii B, bo Liberty Motors jest dealerem wielu marek i będzie można poważnymi motocyklami, superbajkami, turystycznymi sprzętami właśnie pojeździć na tym evencie. Zapraszamy serdecznie.
Będziemy tam, trzymamy kciuki za to, żebyście tam przyjechali i z nami przybili piątkę, a my będziemy starali się stamtąd wyciągnąć co najlepsze smaczki i przedstawić wam w następnych nagraniach.
Premiera BMW C02. Zobaczcie, coś to jest za szatańskie stworzenie. Nowoczesne, wyjątkowe, do tego elektryczne. Pokażemy to 11 maja.
Okej. Tyle jeżeli chodzi o motocykle. Tych motocyklistów jednak od czasu do czasu widujemy. Tyle, że nie aż tak dużo. Co dalej?
No ale to jeszcze w temacie motocyklowym, to są motocykliści na poważnych sprzętach, takich dużych motocyklach, Harleyach i nie tylko. Skuterowców tutaj nie ma.
Co ciekawego w świecie moto?
A przechodząc do tematów, które są nam zdecydowanie bliższe, no to dwie ważne informacje. Bo śledzimy to, co dzieje się w Polsce, śledzimy to, co poczyniają mimo weekendowego klimatu politycy. I Szymon Hołownia, marszałek, ogłosił, że nie będzie podatków od samochodów spalinowych. To jest dość zaskakująca informacja, bo zarówno w KPO, zarówno w porozumieniach podpisanych już między Polską a Unią Europejską zobligowaliśmy się do tego, żeby wprowadzić podatek od samochodów zgodny z emisją spalin. Okazuje się, że tutaj pan marszałek Hołownia pochwalił się, że Polska strona wynegocjowała z Unią Europejską, że tego podatku nie będzie. Oczywiście szczegółów brak, nie będzie go być może w tym roku, być może w przyszłym już będzie, ale no, ten tweet, z którego to wynika, mówi też o tym, że nie będzie podatków, a przejście na elektromobilność ma być oczywiście w formie zachęt, czyli mają się pojawić wyższe dopłaty do samochodów elektrycznych. I tutaj ważna uwaga, wydaje mi się, bo no, Europa już ten moment ma dawno za sobą i niektóre kraje odchodzą od dopłat do samochodów elektrycznych. Możemy się trochę zżymać na to, że jak to dopłacamy tym, którzy mają pieniądze, żeby kupić sobie drogi samochód elektryczny, ale to jest, wydaje się, naturalny proces, żeby wzruszyć te kule elektromobilności, żeby trochę dać impuls właśnie do tego, żeby te samochody kupować i być może trochę dać czas, żeby te samochody mogły potanieć, chociaż przykład Lancia Ypsilon no, jest chyba taki, że te samochody jednak tanieć mocno nie będą. W każdym razie nie będzie póki co, na razie, dopłat do samochodów spalinowych, tych starszych, a mają być większe dopłaty. Jak duże? Nie wiadomo. Mówi się nawet o 30 tysiącach złotych do samochodu elektrycznego, a jeśli tak, no to samochody elektryczne gdzieś, no nie chcę używać słowa potanieją, bo dzięki tej dopłacie tak naprawdę producent zarobi tyle, ile sobie zażyczył, tylko my wydamy nieco mniej, więc cena do wydania dla tego, kto skorzysta z tej dopłaty, no może gdzieś tam zacząć oscylować w okolicy 100 tysięcy złotych, więc to już się robi taka cena, którą no warto rozważyć, kupując nowy samochód. Oczywiście abstrahuję od tego, czy chcemy samochód elektryczny, czy nie, bo też ważna jedna takie moje spostrzeżenie, o którym rozmawialiśmy podczas kolejnych kilometrów tutaj w Australii, że jednak ta elektromobilność to teraz tak naprawdę doszliśmy do momentu, w którym wreszcie producenci mają pełną gamę, jeśli chodzi o rodzaje napędu, tylko z niej mam wrażenie jeszcze do końca nie korzystają, bo wciskają nam tą elektromobilność, a tak naprawdę w idealnym świecie mogłoby to wyglądać tak, że przychodzi pan Gorazdowski albo pan Szalek do salonu, mówi: ja użytkuję samochód w taki, w taki, w taki sposób, to który napęd mam wybrać? I sprzedawca nam mówi: to dla ciebie diesel nie, benzyna tak, albo miękka hybryda, albo hybryda PHEV, bo elektryk jednak nie do końca. Więc to taka dygresja, może jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać, czyli dwa ważne tematy. A jeśli gdzieś tam kręcimy się cały czas w kwestii elektromobilności, czy zmniejszenia zużycia spalania, czyli oszczędności, no to Niemcy od 2004 roku mają taki system, i to funkcjonuje w przypadku samochodów, jak w pralkach, jak w urządzeniach elektrycznych, czyli ten system takiej naklejki, która mówi, jakiej klasy jest dany sprzęt. Wprowadzono to w 2004 do samochodów, do końca nie było to skuteczne. W 2011 system poprawiono, też nie okazywało się, że to jest jakoś wymierne, ale teraz poprawiono ten system i faktycznie w celach porównawczych może być to klientom przydatne, bo to jest tak, nie wiem, czy zwracasz uwagę, na przykład kupując coś w sklepie, że na metce oprócz ceny jest także cena za litr albo cena za kilogram. Zwracasz na to uwagę?
No, od czasu do czasu.
No właśnie, i tutaj takie samo ma być odniesienie do samochodów właśnie, czy to diesla, czy to benzyny, czy to miękkiej hybrydy, czy hybrydy PHEV, czy samochodu elektrycznego.
Co, przeliczenie ceny na konia mechanicznego na koszt przejechania kilometra? Bo to by miało sens.
Koszt przejechania kilometra, dokładnie. Tam jest taka kategoria, czyli ile kosztuje nas przejechanie jednego kilometra, no ale to jest skomplikowane, bo w przypadku hybrydy PHEV, czyli takiej ładowanej z gniazdka, możemy jechać z baterią naładowaną albo rozładowaną, więc będziemy mieli to rozbudowane. Ta informacja będzie dość rozbudowana. Oczywiście tam pojawiają się, bo główne założenie jest takie, żeby pokazać jednak, ile emituje taki samochód, ale właśnie koszt przejechania jednego kilometra tam się pojawi. I być może ten system zacznie obowiązywać w całej Unii, jeśli się sprawdzi w Niemczech, ale to jest na razie długa droga.
I to jest bardzo fajne i to mi się podoba. Biorąc pod uwagę, jakie koszty ponosisz, ile musisz zapłacić za samochód, ile potem za eksploatację, ile on pali i tak dalej, co wychodzi na koniec? Ile kosztuje przejechanie jednego kilometra?
Tylko nie ma w tych rozliczeniach uwzględnionych kosztów obsługi samochodu, więc to musimy sobie dołożyć. Chodzi tutaj o zużycie energii.
No dobra, wszystkiego na metce nie umieścimy, ale a propos umieszczania, a propos rozwoju technologii, która pozwoli nam łatwiej żyć i lepiej funkcjonować, to teraz Tomek Okurowski o rozwiązaniach związanych z parkowaniem. Dobrze, że się zmienia, bo przecież parkowanie w zatłoczonych miastach, swoją drogą musimy powiedzieć o korkach w Australii, których nie ma. Nie wiem, jak oni to robią, że biorąc pod uwagę porównanie, nie wiem, Warszawy, czy Melbourne, czy Sydney i tego, jakie mają tutaj rozwiązania ze światłami, które stawiają włosy dęba na głowie, to korków jednak nie ma. Ale do tego wrócimy. W związku z tym, co z tym parkowaniem w Warszawie, które ma być pewnego rodzaju pionierem, jeżeli o to chodzi.
Okurowski o technologii.
W centrum Warszawy ciężko zaparkować, ciężko znaleźć wolne miejsce do pozostawienia samochodu. Prawda czy mit? Władze Warszawy twierdzą, że to jest mit. I co więcej, bardzo intensywnie pracują nad tym, aby ułatwić kierowcom znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Innymi słowy, coś jednak jest na rzeczy. Otóż według władz Warszawy, w centrum Warszawy, w tych kluczowych dzielnicach są nawet nie dziesiątki, a setki wolnych miejsc. No i teraz pytanie, gdzie? No okazuje się, że bardzo dużo wolnych miejsc jest przede wszystkim w obiektach prywatnych, czyli wszelkiego rodzaju galeriach handlowych, w biurowcach, w tego typu punktach użyteczności publicznej, jeżeli tak można je jednym hasłem, jednym określeniem potraktować. Zwykle jest tak, że nawet w dużych biurowcach zawsze jest jakaś przestrzeń do parkowania dla tak zwanych gości. Oczywiście są to miejsca płatne. Parkowanie zwykle tam jest nieco droższe niż na przykład płacenie w parkomacie i korzystanie z miejsc, które są dostępne w ramach systemu miejskich parkingów. Niemniej miejsca są. No i teraz pytanie, jak je znaleźć? Otóż Warszawa zamierza inwestować w system takich interaktywnych tablic. Wbrew pozorom to nie jest nic nowego. Trzeba będzie w przypadku Warszawy szukać niebieskich tablic z wyświetlaczami i na tych wyświetlaczach zobaczycie informacje o dostępności, a ściślej liczbie wolnych miejsc parkingowych w danej lokalizacji. W podobne rozwiązania zainwestowały także inne miasta w Polsce, więc Warszawa pod tym względem nie jest pionierem. Niemniej będzie to z pewnością ważne ułatwienie i co ważne, władze Warszawy zapowiadają, że na tablicach się nie skończy. Dlaczego? Ano dlatego, że docelowo informacje o dostępności wolnych miejsc parkingowych mają też trafić do internetu, innymi słowy będą udostępniane online. I nie trudno zgadnąć, że twórcy aplikacji nawigacyjnych, no wypada tu wspomnieć przede wszystkim o Google Maps, ale także i o naszych lokalnych dostawcach, takich jak na przykład Automapa czy NaviExpert, z pewnością z takiej bazy danych chętnie skorzystają po to, żeby po prostu włączyć taką opcję dla swoich użytkowników. Więc jesteśmy już na całkiem krótkiej drodze do tego, że kiedy, jak już nauczymy się wypatrywać niebieskich tablic w mieście, to docelowo tak, żeby starczy włączyć aplikację nawigacyjną, żeby dowiedzieć się, czy tam, dokąd zmierzamy, jest szansa na to, że znajdziemy jedno z dziesiątek albo setek wolnych miejsc parkingowych. Pozostaje trzymać kciuki, a na razie wypatrujcie niebieskich tablic. Powstanie ich w tym roku kilkadziesiąt. ZDM wytypował kilkanaście lokalizacji, to jest 18 miejsc, 18 parkingów, więc przy tych parkingach powstanie kilkadziesiąt niebieskich tablic. Będzie na co czekać. No i teraz pozostaje tylko kwestia tego, czy to rzeczywiście nam ułatwi parkowanie, czy być może nie stanie się tak, że owszem, pojawią się tablice, ale za chwilę okaże się, że wykorzystanie tych miejsc parkingowych znacząco wzrośnie i dalej będziemy się zmagali z tym, co władze miasta nazywają mitem.
I w ten sposób Tomek się opowiedział nam, że będzie nam łatwiej. Zobaczymy, czy będzie łatwiej. Zostały nam 3 minuty, panie Juliuszu. W związku z tym proszę wykreślić coś na przyszły tydzień, zostawić to, co najważniejsze albo co najbardziej aktualne i zamykamy temat.
Ja bardzo chętnie skoczę do Norwegii, bo tam jest trochę chłodniej niż te 34-38 stopni tutaj w Australii, ale ważna informacja z Norwegii. Pomijam fakt, że oni są pionierami, jeśli chodzi o elektromobilność, ale zaczęli budować autostrady podwodne. 350 metrów pod taflą wody ma biec 30-kilometrowy odcinek autostrady.
Fajnie, dopóki nie będzie przeciekał, bo tak na dobrą sprawę, czy on jest metr pod wodą, czy 350, to nie ma specjalnie znaczenia. Byle nie przeciekał.
Nie będzie przeciekał, będzie ta inwestycja kosztowała, tak się szacuje, 2 miliardy dolarów. Cała przebudowa takiego...
Czekaj, a ile z Orlenu wyciekło? Nie wiadomo dokąd, bo...
No starczy tam na połowę, czy ile tam. Ale cała przebudowa takiego większego węzła komunikacyjnego, no bo wiadomo, tam utrudnieniem są fiordy, trzeba było jeździć, tutaj jakiś most, tutaj jakiś prom, więc to wszystko ma być zdecydowanie łatwiejsze teraz. Pochłonie 40 miliardów dolarów. Wszystko po to, żeby skrócić czas dojazdu takiej głównej arterii w Norwegii. A będąc w Norwegii kiedyś, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły tunele, które były pod górami, nie pod morzem na razie, ale to są jedne z dłuższych, najdłuższych tuneli w Europie, łącznie ze skrzyżowaniami, czyli na przykład jedziesz tunelem 40 km, a w środku rondo. To jest ciekawe.
Autostrady podmorskie. Nie, no fajne. Mnie się podoba, chociaż wyobrażam sobie, że ludzie z klaustrofobią, którzy nie lubią zamkniętych pomieszczeń, na przykład w metrze, czują się kiepsko, tam będą mieli podgórkę.
Tylko jakbyśmy taką wyprawę jak teraz do Australii zafundowali sobie do Norwegii i pojechali widokowo, no to niestety wiele nie zobaczylibyśmy.
No i tym sposobem, podmorskim sposobem kończymy ten odcinek Wrzuć na luz. Tematów w zasadzie nie wyczerpaliśmy, niektóre tylko liznęliśmy. Juliusz zapisuje co na za tydzień. No i może za tydzień będzie trochę dłużej. Staram się tutaj trzymać rękę na pulsie, żeby to się nie przedłużało, żebyście nie wynudzili się, ale mam nadzieję, że te tematy, które poruszyliśmy w tym tygodniu, były ciekawe, a następne zapowiadają się wcale nie gorzej. Będzie na pewno o kolejnych spostrzeżeniach z australijskich dróg, o rozwiązaniach technologicznych, o nowych premierach i tak dalej, i tak dalej.
A zobaczę kangura?
Kangura już widziałeś, chociaż widziałeś, ale spodziewałeś się, że stada będą przebiegać. Ja już widziałem i niektóre kangury widziałem zdecydowanie ze zbyt bliskiej odległości, będąc w jadącym zgodnie z przepisami samochodem. I to jest plaga i niebezpieczeństwo, jeżeli jeździ się samochodem wpadające na szosę kangury. W związku z tym nie pędź tak do tych kangurów. Dziękujemy za dziś, powiedzcie innym, do usłyszenia za tydzień.
Cześć.
Czołem.